wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry i witam gościa w studiu, Krzysztof Beśka.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, jak miło znów tutaj być.
Prawda? No bo proszę państwa, ja zadzwoniłam do Krzysztofa Beśki, jak tylko dotarła do mnie książka Szpiedzy i sufrażystki, o której dziś porozmawiamy, ciąg dalszy przygód Stanisława Berga w Königsbergu. No ale usłyszałam, a nie woli pani w studiu spotkać się, nie dosyć już tych telefonów, Skype'ów, no dojadła pandemia.
Dokładnie tak, no ostatnio jak dzwoniliśmy, to ktoś akurat robił remont po sąsiedzku i wszystko się nagrało i tak jak... Wiem, że samo życie, ale jednak w studiu to jest ten czar radia, ja go bardzo lubię i po prostu i ławy było bardzo blisko, więc przyjechałem, jestem.
Świetnie, bardzo się cieszę i dziękuję, ale to wszystko już wróciło do normy, w sensie spotkania z czytelnikami, tak jak było, czy jest
tak,
inaczej?
Tak, była piękna premiera Szpiegów i sufrażystek. Pozwoliliśmy sobie zrobić raz z wydawnictwem tę premierę w Domu Literatury w Warszawie, przy Placu Zamkowym, w Noc Muzeów. Także jeżeli ktoś zabłądził w drodze do zamku, wszedł do nas, to akurat trafił na dyskusję o tej książce, na moje występy wokalne, bo wychodzę z założenia, że samo siedzenie i gadanie to jest za mało już w tej chwili dla współczesnego, nie powiem czytelnika, tylko dla odbiorcy kultury, literatury. Także był też pokaz slajdów XIX-wiecznego Königsberga, czyli dzisiejszego Kaliningradu. Śpiewy po polsku, po niemiecku, po rosyjsku niestety też, żeby wejść w klimat. No i prezentacja, promocja powieści.
No to tylko przypomnieć chyba jednak trzeba, że Stanisław Berg, detektyw z Łodzi, bohater cyklu już wcześniejszego, razem ze swoją licencją londyńską i z Coltem Navy z 1850 roku trafia do Königsbergu i tam rozgrywa się akcja powieści Ambergold, potem Duchy rzeki Pregel, bo jemu się jakoś nie udaje z tego królewca wydobyć, prawda? No i teraz mamy właśnie Szpiedzy i sufrażystki. Ambergold, czyli pierwsza z tych trzech książek. Akcja zaczynała się w 1895 roku. W tej mamy 1896, czyli to jest właściwie przestrzeń roku i trochę, kiedy...
Tak, staram się, żeby to szło jednak chronologicznie i w niedużych odstępach czasowych. Nie wiem jeszcze, co z tym bohaterem zrobię. Może stamtąd wyjedzie, znowu poszuka sobie innego miasta, ale na razie jestem za tym, żeby jednak tam troszeczkę poeksplorował, ponieważ miasto jest, cały czas ma potencjał kryminalny, ponieważ ma ogromny port, tygiel narodowościowy, pewnie o tym też będziemy potem mówić. Także tam się jeszcze dużo może złego wydarzyć. No skoro wszystko, co złe się wydarza w serialu pewnym w Sandomierzu, małym Sandomierzu, no to co jeszcze do tego wielki Königsberg?
Königsbergu, tym bardziej, że to jest takie miasto z wyblakłej pocztówki, miasto już w tej chwili nieistniejące. Szpiedzy i sufrażystki, ta książka znowu zaczyna się w czasie bombardowania, no w czasie zdobywania przez Armię Czerwoną tego miasta, obecnie Kaliningradu. 9 kwietnia 1945 roku to się stało. I znowu spotykamy tym razem Oskara Radkę, bohatera tych właśnie opowieści pana Retro, no w czasie, kiedy zmienia się historia tego miasta diametralnie i w ogóle układ w Europie, prawda?
To były takie nawiasy. W tych trzech powieściach zrobiłem właśnie takie nawiasy, które czasowo były właśnie z tych lat zagłady Königsberga, tego starego, który niektórzy jeszcze może pamiętają. I być może w tej kolejnej części będzie zupełnie inaczej. Ale tu właśnie chciałem, to miasto przestało wtedy istnieć, prawda, po nalotach alianckich w 1944 roku, po ostrzale artyleryjskim Armii Czerwonej w 1945, no właściwie zniknęło z powierzchni ziemi, tam mało co zostało, tylko na przedmieściach. Chociaż akurat te wszystkie obiekty, które są pokazywane na okładkach tych powieści, w Ambergold była siedziba giełdy, która do dzisiaj stoi nad rzeką Pregel, nad Pregołą, a tutaj mamy katedrę na Knipawie, odbudowaną po latach. Gdy tam byłem w 1984 roku, to były ruiny i było mauzoleum Kanta tylko. No, Rosjanie, trzeba im to przyznać, odbudowali katedrę. Tam jest na właściwie pustym, zalesionym, tylko porośniętym drzewami placu wyspy został jeden budynek z kilku tysięcy, właśnie katedra. Także postarałem się na kartach tych powieści, mam nadzieję, że mi się to udało, odbudować dawny Königsberg.
Trochę powołać do życia, prawda, świat, który zniknął na zawsze, ale w takim razie skupmy się na sufrażystkach, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat tej opowieści. Oczywiście Stanisław Berg prowadzi swoje śledztwo, czy tam śledztwa, spotyka różne kobiety, Ursulę Dietrich na przykład ponownie i tak dalej, ale gdzieś w tle działają sufrażystki. Mamy ich manifestację, demonstracje, w czasie balu u burmistrza mamy ich gazetę, jutrzenkę, tak, Die Morgenröte, i kilka bardzo atrakcyjnych młodych kobiet, prawda, które walczą o prawa wyborcze, no taka grupa, tam działały sufrażystki wtedy w Königsbergu i w ogóle proszę opowiedzieć o tym całym wątku.
Nie wiem, czy działały, na pewno tak, natomiast na pewno jedna z pierwszych sufrażystek na ziemiach polskich urodziła się w Gdańsku. Nazywała się Ketty Schirmacher, urodziła się na Ogarnej 101 i rzeczywiście można powiedzieć, że przecierała ślady, przecierała trasę, tak, trasę, drogę kobietom, które pod koniec XIX wieku chciały czegoś więcej niż Kinder, Kirche, Kisie. Słowa przypisywane Bismarckowi, ale podobno to powiedział jednak Wilhelm II, cesarz. Ketty Schirmacher urodziła się, tak jak powiedziałem, w Gdańsku, studiowała w Zurychu. W 1893 roku, czyli 3 lata wcześniej, była w Chicago na Międzynarodowym Kongresie Kobiet. Tam wystąpiła z odczytem na temat perspektyw małżeńskich kobiet właśnie w cesarskich Niemczech. Kontynuowała studia w Zurychu, do Gdańska wracała, wróciła też literacko do Gdańska, napisała dwie nieduże książeczki, obrazki gdańskie między innymi. Było to pożegnanie z tym miastem, bo potem po 1945 roku też miasto zupełnie inaczej wyglądało. Także ona tam jest wspomniana, bo nie mogą sobie odmówić. Posiłkuje się pewnym artykułem, także on był bardzo ważny. I musiałem ją właśnie, Ketty, jednak też wstawić do tej powieści, przynajmniej na chwilę, że nasze sufrażystki z Königsberga mają ją za wzór, bo to jest jednak 3 lata wcześniej. Ona pokazała im drogę.
No tak, i są sufrażystki, mają swoją gazetę, której do pewnego momentu nikt nie czyta, za to każdy krytykuje, łącznie z dziewczynami, chyba można je tak nazwać. One protestują i tutaj myślę, że trochę czas dzisiejszy i nasze dzisiejsze doświadczenia w jakiś sposób wpłynęły na ten obraz, czy nie? Czy to po prostu się nie zmieniło od 1896 roku, to jak niektórzy mówią o kobietach walczących o swoje prawa i jak je traktują, bo znaczy, też no, przecież pięścią,
tak,
niektórzy
tak, nie byłbym sobą, gdybym, to jest powieść tak, retrokryminał. Ma konkretny czas akcji, koniec XIX wieku. Niemniej nie byłbym sobą, gdybym nie usiłował tutaj wpleść jakichś rzeczy zupełnie współczesnych. No. Podejrzewam, że natura człowieka jest cały czas taka sama, natura zabójcy jest cały czas taka sama, bo mówimy o powieści kryminalnej i sensacyjnej. Namiętności są cały czas takie same. I podejrzewam, że są na świecie i też w tym kraju tacy, którzy woleliby, żeby kobiety były w innym miejscu, żeby się nie zabierały za niektóre rzeczy. Sufrażystki to są dzisiejsze feministki, tak, które wychodzą na ulicę w wiadomych sprawach i usiłują coś załatwić. Mam nadzieję, że załatwią.
No wtedy domagały się prawa do głosu, praw wyborczych po prostu.
Tak, tak. No i choćby tego, żeby ta kiecka była, tak jak lubią, odrobinę krótsza niż taka, którą się szoruje po ziemi.
I miały na transparencie Nowa Zelandia 1893, czyli tam były prawa wyborcze. Tak,
tak, tak.
Wtedy. No i oczywiście były traktowane z dużą pogardą i z góry określane jako stare, brzydkie panny, które na pewno z tego właśnie powodu, że nie znalazły satysfakcji w życiu u boku właściwie mężczyzny, protestują przeciwko temu światu. Ale są tu też, no, szpiedzy też, ale są też anarchiści, zamachowcy gdzieś tam w tle, bo przyznaję, że tej sufrażystki ja nie zauważyłam wymienionej, musiałam jakoś przelecieć. Natomiast François Claudius Königstein, tak? Jak się jego pseudonim wypowiada, nie wiem.
Rawachol?
Tak, tak, w ten sposób, tak? On co prawda już tutaj, jak policjanci z satysfakcją zauważają, 4 lat nie żyje, bo on zmarł w 1892. No ale pojawia się ten wątek anarchistyczny, pojawia się zamach.
Pojawia się zamach i właściwie tylko tyle możemy powiedzieć, żeby nie spoilerować, że dochodzi do zamachu na francuskiego ambasadora właśnie przed wejściem do katedry na Knipawie w Königsbergu. Pachnie międzynarodowym skandalem. Co z tego się może wykluć? Dziennikarze z całych Niemiec przyjeżdżają z Gdańska też do Königsberga pociągami, żeby napisać artykuły na ten temat.
Z Gdańska właśnie, tak.
Tak. Przyjechali przez Malbork, Elbląg pociągiem. U mnie wszystkie pociągi jeżdżą punktualnie, jeżdżą tak, jak we wszystkich książkach. Staram się tego pilnować, bo to jest moja pasja, żeby jechały po takiej trasie, którą rzeczywiście kiedyś jeździły. Żałuję, i przy okazji to powiem, że kolej nadzalewowa przez Frombork nie jeździ, bo tamtędy też spokojnie mogli sobie dojechać przez Elbląg, Frombork, Braniewo, właśnie do Königsberga pociągiem, żeby relacjonować te wydarzenia, do których tam doszło.
Trochę sponiewierał pan Stanisława Berga w tej książce do pewnego
momentu. Jak zawsze, przecież jak zawsze.
Tak myślę, matko, no nic mu z początku nie wychodzi. W ogóle spotykamy go znowu w dole i kryzysie. Nikt nie zamawia jego usług, prawda? Prawie nikt. A ci, którzy to no, nieszczęśni, mało płacą i nie bardzo to wszystko wychodzi. I ogólnie z początku to tak jakby wszystko... w pełnym zagrożeniu. I Oskar Radke, i Rochciu Panie Pomorze, ale spotykamy te same postaci, tę samą grupę tutaj wierną. Pojawia się nowa i chyba jest tu taka sugestia, że Dezydery Rudnicki, tak? W jakiś sposób urośnie jeszcze, czy już nie wróci pan do tego?
Bo nie wiem, nie wiem, zastanowię się. A dziękuję za zauważenie kapitana Rudnickiego, jak najbardziej.
No bo on tak najpierw w trzecim planie się pojawia, prawda? Ale już z sygnałem, że jeszcze do niego wrócimy i potem tak wydaje mi się, że taki godny kompan dla Stanisława Berga.
Tak jak mówię, miejsce jest zbyt fajne, bohater jest zbyt fajny, żeby rezygnować z niego. Natomiast ja lubię sobie tak po trzy ułożyć. Mm-hmm. Po trzy. Były trzy łódzkie, teraz trzy z Königsberga w podobnej szacie graficznej. I jeżeli miałbym się łapać również za Königsberg i za Stanisława Berga w przyszłości, to byłaby odrobinę inna formuła, już nie będzie tego nawiasu takiego stworzonego przez wydarzenia II wojny światowej, końcówki wojny. A bardziej bym to splątał z wydarzeniami jeszcze bardziej odległymi. I tutaj na przykład coś mi świta. Jeżeli już mogę w tej chwili powiedzieć, to chętnie powiem, że byłoby to troszeczkę ukłon w stronę też trylogii o przygodach Tomasza Horna, czyli powieści Ornat z krwi, Krypta Hindenburga i Konstelacja zbrodni, kiedy gro akcji to jest czasy nam współczesne, natomiast są wycieczki czasowe aż do misji świętego Wojciecha, do Mikołaja Kopernika, do Krzyżaków, o tej bitwy sławnej na Zalewie Wiślanym, gdzie krzyżacka flota dostała łupnia, mało kto o niej pamięta. Także tutaj też bym odrobinę sięgnął, no i chętnie bym sięgnął, właśnie wrócił do Kopernika, to jest mój idol. Najfajniejszy, najbardziej znany Polak, największy w dziejach, w mojej ocenie, Mikołaj Kopernik. Przyszły rok będzie rokiem kopernikowskim, kopernikańskim, znowu ogłoszony. Także może znowu. Ostatnią podróż w życiu Mikołaj Kopernik właśnie z Fromborka, gdzie wówczas mieszkał i strzegł dóbr kapitulnych, właśnie odbył do Königsberga, do Królewca, do lekarza, chociaż sam był lekarzem, jednak potrzebował konsultacji. No niewiele mu to pomogło, potem już był koniec Mikołaja Kopernika, także może z tym to zwiąże.
No, człowiek, który zmienił świat, można powiedzieć, wyprzedził jak wszyscy geniusze swoje czasy, prawda? Ale pan w jakiś sposób interesuje się takimi wynalazcami i takimi wynalazkami, które albo wyprzedzają swój czas, albo w tym momencie zmieniają świat. Taki drobny, czyli tramwaj, który pojawia się na początku samego tego cyklu Amber Gold, prawda? To jest straszne, bo ona...
No już jeżdżą tramwaje przecież po Königsbergu.
Tak, no i takie straszne, huczące machiny, prawda? Nie do zatrzymania i tam wszystko z tym związane, ale pan jeszcze jakieś takie wynalazki gdzieś tam w drugim, trzecim planie umieszcza, bardziej tajemnicze. Wydaje mi się, że tutaj w tych Szpiegach i Sufrażystkach, czyli w tej trzeciej książce, XX wiek łącznie z taką kulturą popularną bardzo się odznaczył. Nie chcę spoilerować i nie będę, ale pojawia się z jednej strony wątek Golema, można powiedzieć, okej, Berg z Łodzi, prawda, co prawda Golem z Pragi, no ale żydowski tak. I tak dalej, więc wątek Golema, ale z drugiej strony, jak to czytałam, to myślę sobie, no tak, kino XX wieku tak naprawdę.
No starzy znajomi z Łodzi właśnie pojawiają się w tej książce, nie możemy powiedzieć jacy. I podejrzewam, że kilku z Łodzi też przyjedzie w kolejnych częściach. Choćby właśnie ten wynalazca żydowski, który chyba w powieści Dolina Popiołów, tej ostatniej łódzkiej, wynalazł czołg pod koniec XIX wieku, a także radio. I właśnie w rozmowie żartowali, mam nadzieję, że nie zdradzisz mnie przed Teslą, tak, mojego wynalazku, jak coś, to byłem pierwszy, nie... Dokładnie tak mówię. Staram się, żeby troszeczkę tego XX, nawet XXI wieku w tych powieściach również było. A jeszcze jedna rzecz, to co pani mówiła o tramwajach, ja zawsze lubię to powtarzać. Jestem starym prowokatorem od wielu lat. Zawsze lubię powtarzać, że w momencie, gdy po Königsbergu, po Gdańsku jeździły pierwsze tramwaje elektryczne, po miastach Prus wschodnich, po Olsztynie też naszym, to ludzie w Warszawie jeszcze skakali po drzewach.
Dobrze. Wracamy do Königsberga i tam mamy naprawdę międzynarodowe towarzystwo, bo taki to był świat, prawda? Co prawda już tam gdzieś bardzo daleko Mesut Czetyn się pojawia, ale jest też Turek. Są Żydzi, są Polacy, są Rosjanie, są Niemcy. No, krótko mówiąc, całe takie bardzo kolorowe towarzystwo.
Łotysze, mhm. też Litwini jak najbardziej.
A, Litwin, no, tak też.
No bo to są te tereny. I tam rzeczywiście, tam musiało wrzeć i mówię, świetne miejsce, żeby tam osadzić powieść kryminalną. Tak czasami właśnie się śmieję. To głupio, że twórca się właściwie jest zadowolony z czegoś, co napisał, ale powiem to. Nie wiem, czy już to mówiłem. Jak spotyka Mesuta Czetyna, Turka, tureckiego kupca, oni spotykają się ze Stachem w Warszawie na dworcu gdańskim i potem jadą pociągiem na północ, potem są różne kłopoty, Turka nie chcą go wpuścić na teren cesarstwa, ale jednak on się tam dostaje i w powieści Amber Gold on mówi, że on czuje, że jednak Niemcy to będzie ulubione miejsce dla życia właśnie dla jego rodaków.
Nie, no, jest tu parę takich uśmiechów, ukłonów, sugestii. Bohaterowie, to chyba nie będzie. Jeśli to zepsuje cokolwiek, to proszę mi powiedzieć, ale jakby tak skaczą w przyszłość trochę tutaj w ostatnim momencie. Coś się zamyka i coś się otwiera. Ja mówię o tej ramie, prawda?
Tak, zwykle, że... jak to zwykle u mnie.
No.
Tak, powieści Dolina Popiołów, Stach podszedł pod swoją kamienicę w Łodzi, a zaraz za nim pewien człowiek w meloniku i błysnął nóż w słońcu i koniec powieści. Wszyscy się pytali, co dalej. Także mam nadzieję, że będą również pytać, co dalej tutaj. Czy on został, czy nie został, czy gdzieś go jeszcze dalej, dalej niosło. Co z tymi bohaterami, którzy na końcu są już starzy? Nie wiem. No ja chcę. Ja chcę. Wydawnictwo też chcę. Wydawnictwo jest z Gdańska, oficynka, także.
Tak.
No wszystko jest tutaj w jednym okręgu, blisko. Także mam nadzieję, że dalej będziemy się bawić.
A teraz oprócz spotkań z czytelnikami szpiegów i sufrażystek, nad czym pan pracuje?
3 dni temu do wydawnictwa została wysłana powieść Sygnały. To jest dalszy ciąg powieści Syreny.
Mówiliśmy o tym, bo to tak w przerwie się ukazała, prawda?
Tak.
Ja taki thriller w ogóle.
Lubię taki płodozmian. Mhm. Raz wychodzi powieść retrokryminalna, akcja pod koniec XIX wieku, a innym razem zupełnie współczesna, bardzo aż do bólu współczesna, no bo powieść Syreny była powieścią covidową, post-covidową. Mhm. Tak? Dopiero tam wszystko rusza, to wszystko, co się wydarzyło, jest pokłosiem tego, co się wydarzyło. Tak? Pandemii, która nastała. Tutaj mamy powieść Sygnały. Mam nadzieję, że jesienią będziemy o niej rozmawiać. Znowu Warszawa, znów nadkomisarz Konstanty Podbiał i w tle feministki znowu. Już nie sufrażystki, ale feministki i pewne wydarzenia bardzo głośne właśnie w tle. Jest niby zabójstwo, tak? No, tym się zajmuje policjant w powieści kryminalnej, ale jednak tło obyczajowe też jest ważne. Ja jego bardzo zawsze pilnuję.
A jak to jest z przyjemnością pisania z wiekiem i z czasem? Po tych iluś nastu już, myślę, powieściach. Większa, mniejsza, taka sama?
To jest cały czas przygoda. Ja lubię nawet coś takiego, nie tylko pierwsze zdanie, tak jak u Virginia Woolf. Mam pierwsze zdanie, krzyknęła do męża w powieści i filmie Godziny. Bardzo się z tego cieszyła, że je ma. To też pierwsze zdanie, pierwszy akapit, pierwszy rozdział, ale mnie cieszy również samo przygotowywanie się, gromadzenie zbiorów starych map, jeśli chodzi o powieści XIX-wieczne, z których będę korzystać, i też powieści towarzyszących. Teraz na przykład czytam powieści postapokaliptyczne, bo chciałbym taką napisać, która by się rozgrywała w roku 2044, w miejscu, które kiedyś nazywało się Warmią i Mazurami. Mhm. Tam teraz jest bardzo bagniście, ponieważ no, poziom oceanów podniósł się kilkadziesiąt metrów. Niestety Gdańska już nie ma, Pomorza Gdańskiego nie ma, wszystko zostało zalane, ale tam jeszcze tereny się trzymają i bohater wyrusza z Warszawy, która też się zupełnie inaczej nazywa, jedzie właśnie w tamtym kierunku i do morza ma troszeczkę bliżej niż dzisiaj. Tak sobie to wymyślam, powieść postapokaliptyczna. To jest cały czas przygoda, cały czas jest fajnie. I cały czas robię to, bo mogę, bo chcę. A tak patrzę na kolegów czasami po piórze, którzy mają zobowiązania, którzy podpisują umowę, powiedzmy. No, panie autorze, podpiszemy umowę na 10. I żeby pan nam dostarczał dwie rocznie. No to tu się robi odrobinę jednak no, żylaki za uszami i trochę, kurczę, kiepsko. No, ja mówię, ja jestem pod tym względem wolny. Napiszę, będzie... pół roku przestoju to będzie, nikt nic o to głowy nie urwia. Jeżeli ktoś z autorów, znajomych, nie będę wymieniał nazwisk, bardzo ich cenię, ale nie wiem, zastanawiam się, czy w ich przypadku to jest jeszcze radość właśnie. Radość pisania, radość tworzenia, że on musi napisać powieść i wypuścić dwie powieści w roku, bo tak podpisał, bo tak zdecydowano, bo zostawił jedną prasę, żeby poświęcić się tylko pisaniu, więc to robi.
To ja radości życzę nieustannej zupełnie i wolności też. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Krzysztof Beśka, Szpiedzy i sufrażystki, oficynka. No i czekamy jesienią na kolejną książkę.
Polecam, moje książki są naprawdę fajne. Jeżeli komuś coś nie podpasuje w tych XIX-wiecznych, no to niech sięga pod te współczesne. Tutaj też będą trzy syreny, sygnały, nawet tytuł trzeci, symptomy. Symptomy,
no tak, a jak? No. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Jacek Puchalski.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.